Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Harcmistrzyni Daria Franie, komendantka chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego imienia Olgi Andrzeja Małkowskich i harcmistrzyni Urszula Pastwa, przewodnicząca Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, są naszymi gośćmi. Jeszcze przez kilkanaście minut rozmawiamy o kondycji harcerstwa w naszym kraju, o tym, jakie stoją wyzwania, a także jak wygląda ta ścieżka młodego, bardzo młodego człowieka, który trafi do zastępowych, do druhów, pod jaką opiekę trafia, czego się uczy, jak się kształtuje, czego, jak jest wychowywany, może tak o tym rozmawiamy, ale co panie osobiście przyciągnęło do harcerstwa i kiedy, jak to się zaczęło? Pani Dario.
W moim domu harcerstwo zawsze było obecne, ponieważ rodzice byli harcerzami, tato do tej pory pełni funkcję instruktora naszej organizacji. Natomiast nigdy mnie nie namawiali do tego harcerstwa, pozostawiając mi wolny wybór i tę dobrowolność, która w harcerstwie jest też bardzo kluczowa, jeśli chodzi o przynależenie do naszej organizacji. I namówiła mnie dopiero koleżanka z ławki.
Ale to w podstawówce jeszcze?
To było w podstawówce, tak. I poszłam na pierwszą zbiórkę i tak już zostałam.
I tutaj w Rzeszowie?
Czy ja pochodzę z Jarosławia, no więc właśnie. Było to w Chówcu Jarosławskim.
Od tak. Tego się zaczęło.
Od tego się zaczęło.
Pani Urszula?
Ja do harcerstwa dołączyłam w 5 klasie, do drużyny harcerek. I co mnie do niej przyciągnęło? Ogłosiły w parafii, że zapraszają do drużyny. Ja chyba nie byłabym do końca przekonana, gdyby nie to, że pozazdrościłam bratu. Więc troszeczkę za bratem poszłam zobaczyć, jak to jest i pokazać mu, że ja też mogę. I tak już zostałam. Zostałam na dobre, jak widać, przez długie lata. Więc na początku to właśnie chyba ze względu na brata, ale bardzo szybko znalazłam tam po prostu przyjaciół. Z niektórymi osobami, z którymi wtedy należałam do zastępu w 5., 6. klasie, do tej pory mam kontakt. Więc to pokazuje, jak silne są te relacje, które właśnie tam w drużynie mogłam nawiązać.
Ale czy było na przykład takie zaskoczenie, że te oczekiwania, które się miało, które panie miały, no nie spełniają się? Czy jednak szło to zgodnie z tym, że tym hasłem harcerstwo, że z tym skojarzeniem, że tak jest, jak miało być? Jak to jest? No u pani, jeżeli to jest rodzinne, no to na pewno pani była przyzwyczajona do tej wizji harcerstwa, które prowadzi człowieka.
Tak, zdecydowanie, bo oczywiście brałam udział już wcześniej w różnych wydarzeniach harcerskich, mimowolnie.
Czy po prostu po drodze nie pojawiły się jakieś trudności, a może zniechęcenie?
Na pewno było tak, że to, z czym kojarzyło mi się harcerstwo, czyli z ogniskami, czyli wyjściami w teren, to wszystko było, więc i to najbardziej przyciągało, dlatego że ta magia ogniska, te siedzenia wspólnie w tym kręgu, śpiewania piosenek, dzielenia się ze sobą swoimi przemyśleniami, to jest po prostu coś, czego nie da się tak naprawdę opisać słowami, bo to trzeba przeżyć. Harcerstwo opiera się na takich przygodach i takich przeżyciach. I te przeżycia zostają w nas bardzo mocno i bardzo głęboko. I jeżeli te przeżycia w harcerstwie są, to nie chce się z niego odchodzić. I czy były jakieś rozczarowania? No pewnie były jakieś takie drobne na zasadzie tego, że postawiono przede mną jakieś wyzwanie, któremu nie sprostałam od razu, ale harcerstwo też ma w sobie taką moc i taką magię i ta cała przyjaźń, która w nim jest, powoduje, że nawet jeżeli poniesie się tę drobną porażkę, to wszyscy zachęcają do tego, żeby spróbować ponownie. I dlatego to nie zniechęca, tylko motywuje jeszcze bardziej do tego rozwoju.
Mnie harcerstwo, myślę, że zaskakiwało. Przez wiele lat zaskakiwało mnie kolejnymi rzeczami, które jeszcze może mi pokazać.
Na ogół pozytywnie, rozumiem.
Tak, tak, to były bardzo pozytywne zaskoczenia. I z jednej strony spodziewałam się wielu rzeczy. Miałam starszego brata, który był harcerzem, więc orientowałam się, jak to może wyglądać. Ale z drugiej strony to doświadczenie właśnie pierwszego obozu, pierwszych ognisk, pierwszych wyjazdów, pierwszego spływu kajakowego, pierwszej jakiejś wyprawy w takiej rówieśniczej grupie w góry, czy jakiejś dalszej wyprawy właśnie w teren. To były takie momenty, których ja chyba po prostu nie umiałam sobie wyobrazić i nie do końca wiedziałam, co to może być. Więc tych zaskoczeń myślę, że było i Harcerstwo chyba wciąż mnie zaskakuje. W takim sensie, że ta wspólnota ludzi, którzy tutaj są, wśród których każdy ma inne talenty, inne umiejętności, inne rzeczy, którymi może zarazić, inne pasje, to jest wspólnota, która po prostu obdarowuje siebie nawzajem. I ja po prostu regularnie mam taką myśl, gdyby nie harcerstwo, pewnie bym o tym nigdy nie usłyszała, że można czegoś takiego spróbować. Więc to jest taka moc, która trwa do dzisiaj i te zaskoczenia z piątoklasistki są nadal.
To jest niewątpliwie najważniejsze, to kształtowanie tych postaw takich altruistycznych i wzajemna wymiana talentów, która jest podstawą pracy zespołowej, pracy grupowej, tak aby można było tworzyć coś zupełnie nowego, nową jakość. To się sprawdza pewnie u człowieka dorosłego, kiedy już przeszedł taką ścieżkę harcerską, kiedy wie, że można na kogoś liczyć i że na niego samego można liczyć. Ale jeszcze powiedzmy na koniec o tych takich najważniejszych sprawach, bo tak, harcerstwo kojarzy się z turystyką. Przede wszystkim, taką delikatnie mówiąc, w niezbyt komfortowych warunkach. Na ile dzisiaj rzeczywiście kontynuowane są te tradycje wypoczynku takiego aktywnego? Jak to wygląda? Jak na przykład wygląda na Podkarpaciu kwestia bazy harcerskiej, stanicy harcerskiej? Jak to jest? Czym panie dysponują?
Jeśli chodzi o Związek Harcerstwa Polskiego, dysponujemy bazami, które ułatwiają zorganizowanie obozu i wypoczynku letniego. Mamy kilka takich baz i one znajdują się w Bieszczadach i znajdują się nad morzem i na Roztoczu i na Pogórzu Przemyskim. Jest to zaplecze, które pomaga, jeżeli chodzi o organizację takiego obozu. Natomiast nie zastąpi nigdy takiego całkowicie obozu w lesie postawionego od zera. I takie obozy również u nas w naszej organizacji są kultywowane i są w ten sposób organizowane. Chociażby właśnie Chłopiec Łańcucki co roku stawia taką bazę właśnie w roztoczańskich lasach i tam zabiera ze sobą harcerzy na wypoczynek i właśnie na tą harcerską przygodę. Więc u nas wygląda to różnie. Czasami chówce zabierają i drużynowi zabierają swoje drużyny właśnie na taką bazę zorganizowaną, a czasami po prostu do lasu.
Czy bardzo młodzi harcerze, czyli zuchy, trafiają na takie obozy już?
Właśnie zuchy trafiają najczęściej.
Najczęściej
na bazy.
Na bazy.
Tak, dlatego, że to jest ten pierwszy etap właśnie zaznajamiania z harcerstwem, więc żeby nie było takiego dużego zaskoczenia, a przede wszystkim stopniowanie trudności to jest taki element, który wiąże się z wychowaniem harcerskim.
I żeby nie było szoku cywilizacyjnego na przykład.
Tak, te zuchy mają po prostu tę poprzeczkę postawioną najniżej, jeżeli chodzi o to zakwaterowanie i wyżywienie, więc dla nich te posiłki się przygotowuje oczywiście. Śpią sobie w łóżkach, na łóżkach, więc pod dachem, nie pod namiotem, tak jak robią to już harcerze, więc to też powoduje, że te zuchy chcą zostać harcerzami potem, ponieważ widzą, co robią starsi. Widzą, że czeka na nich coś więcej niż tylko właśnie pobyt w takim ośrodku.
Jeszcze zwróćmy uwagę na to, o czym rozmawialiśmy poza anteną, że na przykład Chorągiew Podkarpacka ma obóz, swoje stanice nad morzem, tak, swoje bazy, a Gdańska ma tutaj, w Nasicznem.
Również dokładnie tak jest. No to po prostu powoduje, że morze przyciąga ludzi z gór, a góry przyciągają ludzi z nadmorza.
A jak to jest w ZHR-ze, jeżeli chodzi o taką bazę? Czy raczej obozy wędrowne, czy też takie w bardzo trudnych warunkach rozbijanie, gdzie się stanie, bo gdzie noc zastanie?
W ZHR-ze bardzo zależy to od tego etapu. Zuchy, zuchenki jeżdżą raczej do budynków pod dach. Czy to jest szkoła, czy jest to ośrodek, to zależy już od konkretnego środowiska. Harcerze i harcerki typowe obozy spędzają w lesie pod namiotami, natomiast są to obozy stawiane tak naprawdę od zera. Przyjeżdżamy do lasu, w którym jeszcze nigdy żeśmy nie byli. To nie znaczy, że nie przygotowywaliśmy się do tego przed wakacjami oczywiście, bo kadra tutaj dba o to. Taki obóz jest kilka dni przed przygotowywany, żeby już kuchnia, jadalnia stała. Natomiast są to obozy przygotowywane od zera i faktycznie takie leśne, puszczańskie warunki towarzyszą nam przez te 2 tygodnie zwykle obozu. Czy to znaczy, że te warunki są trudne? Z jednej strony tak, bo woda jest zapewniona w takiej formie, że nabieramy ją na przykład z rzeki, jeżeli
bardzo
jest taka
bieżąca
możliwość.
Woda, tak, w strumyku.
Tak, ale czy to znaczy, że my nie możemy się umyć w ciepłej wodzie? Oczywiście, że możemy, tylko musimy o to zadbać. I to też bardzo dobrze uczy takiej samodzielności, gospodarności, myślenia o tym, czego potrzebujemy i że to nie bierze się znikąd. Więc to budzi też taki szacunek dla ludzkiej pracy, dla rzeczy, które po prostu na co dzień wydają nam się oczywistością. Natomiast drużyny wędrowników, wędrowniczek typowo ruszają już w świat. Czasem na nogach, czasem na rowerach, czasem kajakiem, czasem na żagle. Bardzo różnie to wygląda i bardzo zależy od konkretnej drużyny. Ale taki typowy obóz drużyny wędrowniczej to już zwykle jest obóz wędrowny.
To jest także tylko na wakacjach, czy poza wakacjami te formy aktywnego wypoczynku i aktywnej pracy?
W czasie wakacji mamy harcerskie obozy. To jest ta najdłuższa forma, na którą czeka się cały rok i która jest tą największą przygodą. Natomiast nie kończy się na obozach. W ferie zimowe drużyny bardzo często jeżdżą na takie wyjazdy zimowe. Natomiast w ciągu roku są biwaki. W tym okresie cieplejszym pod namiotami, wtedy kiedy pogoda na to nie pozwala, w różnych budynkach, gdzie też możemy spędzić razem czas. I na taki weekend drużyny bardzo często wspólnie wyjeżdżają.
Poza wakacjami?
Poza wakacjami w Związku Harcerstwa Polskiego jest tak samo oczywiście, jak w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Nasza kadra również organizuje i nasze drużyny wyjeżdżają na tak zwane biwaki.
Weekendowe?
To są właśnie weekendowe formy. Jeżeli chodzi o zimę, to zimowiska są też powszechną formą, która jest organizowana dla naszych harcerzy. Tam mają szansę uczenia się sportów zimowych właśnie, jazdy na nartach, jazdy na łyżwach. Więc ten program również ze względu na zimę jest bardzo atrakcyjny. W ciągu roku, w pracy śródrocznej, te biwaki organizowane są w sposób przeróżny, ponieważ mogą być to biwaki, które dla najstarszej grupy wiekowej właśnie, dla wędrowników, które mają formułę wędrowną, czyli są namiastką i przygotowaniem tak naprawdę do tego letniego obozu, czyli ćwiczenie tej kondycji fizycznej, ćwiczenie się w organizowaniu różnych rzeczy, w załatwianiu spraw takich bieżących związanych z organizacją takiego obozu, dlatego że ta najstarsza grupa wędrowników sama dba o to, żeby ten obóz został zorganizowany. Dla młodszych robi to ich kadra. Natomiast wędrownicy sami dbają o to, aby ten wypoczynek letni po prostu został zorganizowany. Tak. Ale uczą się odpowiedzialności.
Drogie panie, no tak, no są obozy, są te w ciągu roku, są te weekendowe spotkania, są to obozy wędrowne, są rozmaite formy letniego wypoczynku dłuższego. Do tego wszystkiego trzeba organizacji, do tego wszystkiego trzeba również dbania o tę bazę, którą się ma, dbania o instruktorów. Jak wygląda kwestia finansowa w waszym przypadku, finansowania organizacji? Jakie tutaj są najważniejsze pola do zagospodarowania, może życzenia, może wyzwania właśnie?
Myślę, że to, co warto podkreślić, to, że w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wszyscy działamy jako wolontariusze. Od drużynowych po samą górę. Wszyscy instruktorzy wkładają swoje serce i swój czas w to, co robią.
Ale gdzieś ten autokar trzeba zorganizować.
Oczywiście,
gdzieś trzeba
oczywiście.
Te rowery napompować. Tak?
Natomiast to jest bardzo konkretny wkład, mówi się wkład osobowy. Nawet
najcenniejszy na pewno.
Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to wiadomo, każdy wyjazd kosztuje, ale staramy się, żeby te wyjazdy były jak najtańsze, żeby po prostu każdy, kto chce pojechać na taki wyjazd, mógł z niego skorzystać. Skąd takie finansowanie? Co roku uzyskujemy dotacje z Kuratorium Oświaty. To jest bardzo konkretne wsparcie. Mamy środki z jednego, teraz już z 1,5%.
Jako organizacja pożytku publicznego.
Tak. I tutaj pozyskujemy te środki i w dużej części przeznaczamy je właśnie na to, żeby umożliwić naszym harcerzom, harcerkom wyjazdy. I uzyskujemy również darowizny. To jest też, myślę, taka bardzo konkretna forma. Różne firmy, różne instytucje decydują się na przekazanie nam takich darowizn, czy rzeczowych. To jest naprawdę wspaniałe, kiedy piekarnia zapewnia drużynie ze swojej miejscowości pyszny chleb na pierwsze dni wyjazdu, albo w taki już finansowy sposób wspiera nasze działania.
ZHP też jako OPP?
Oczywiście, że tak. U nas również kadra organizuje wszystkie wydarzenia i pozyskuje środki na to, aby te wydarzenia mogły się odbyć. My mamy troszeczkę to bardziej ustrukturyzowane, jeżeli mówimy o samym Podkarpaciu, dlatego że w każdym powiecie mamy komendę chówca, czyli zespół instruktorski, który dba o różne obszary po prostu rozwoju i tę pracę wychowawczą, i tę pracę organizacyjną, i tę pracę finansową właśnie. Więc skarbnicy chówców to są osoby kompetentne i wyspecjalizowane nie tylko w rozliczeniach miesięcznych, nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale również w pozyskiwaniu środków. I takie środki pozyskują właśnie ze swoich gmin, z miast, na organizację różnego rodzaju przedsięwzięć programowych dla drużyn. Więc wspierają tych drużynowych i te drużyny właśnie po to, aby i te kwestie finansowe były zaopiekowane, co oczywiście jest to, jak na tak dużą organizację jak nasza, jest to zawsze za mało, można powiedzieć. No, tak wprost, dlatego że jak jest nas ponad 4000, to po prostu tych pieniążków potrzeba, szczególnie, że u nas pracuje się ze specjalnościami. I specjalności są rzeczą drogą, bo to jest sprzęt, to jest dbanie o ten sprzęt, to jest konserwacja, na którą są potrzebne pieniądze. I to jest po prostu też przewożenie tego sprzętu bardzo często, czyli zwykłe środki na paliwo, czy też na transport tego sprzętu. Im więcej robimy tak naprawdę przedsięwzięć programowych, tym więcej po prostu tych środków również jest na to potrzebnych.
Zmierzamy do końca. Niestety czas nas goni, moglibyśmy jeszcze rozmawiać, ale pewnie wielu słuchaczy odniesie takie wrażenie po tej naszej rozmowie, że w zasadzie jest więcej podobieństw niż różnic między ZHR-em a ZHP, czy na ile możliwe, a na ile konieczne waszym zdaniem i potrzebne jest zjednoczenie ruchu harcerskiego w naszym kraju, króciutko. Czy jest potrzebne, czy może potrzebna jest ta różnorodność?
Myślę, że potrzebna jest współpraca. Może niekoniecznie zjednoczenie, ale współpraca i to jest coś, co się dzieje. Myślę, że właśnie mamy bardzo dużo wspólnego, spotykamy się w różnych miejscach. I też myślę, że czujemy, że w wielu rzeczach się po prostu uzupełniamy. Czy jest możliwa? Myślę, że w tym momencie ciężko powiedzieć. Są takie rzeczy, które każda organizacja wypracowała sobie po swojemu, do czego jest przyzwyczajona i myślę, że każda ma taką potrzebę, żeby tą swoją odrębność utrzymać.
My oczywiście nie mamy nic przeciwko zjednoczeniu się naszych organizacji, natomiast te struktury zostały wybudowane już przez dziesięciolecia i po prostu no już taki model został wypracowany przez obie organizacje. Natomiast można by było zadać pytanie bardziej nie, czy zjednoczenie jest potrzebne, tylko czy podział był potrzebny. Bo być może po prostu niepotrzebnie się podzieliliśmy.
Tego już tej audycji nie rozstrzygniemy. To jest pytanie do wszystkich organizatorów naszego życia społecznego. Harcmistrzyni Daria Froń, komendantka Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego i harcmistrzyni Urszula Pastwa, przewodnicząca zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, były naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie.